Od czasu poprzedniej sesji do dzisiaj wpłynęły następujące interpelacje. Najpierw o nich. Pani radnej Lidii Dudziak dotyczącej środków przeznaczonych na sport. Czy pani radna będzie wygłaszała tę interpelację? To proszę się zapisać, jeśli można poprosić, żeby to było od razu widoczne. Następnie pana Przemysława Foligowskiego w sprawie możliwości prawnych władz miasta Poznania w zakresie poprawy wyglądu kamienicy położonej na rogu ulicy Paderewskiego i ulicy Szkolnej. Druga w sprawie interwencji i sposobów ukarania przez Straż Miejską osób odpowiedzialnych za utrzymanie chodników w okresie zimowym. Pan radny będzie wygłaszał, pan radny nie będzie wygłaszał tych interpelacji. Pana przewodniczącego Andrzeja Nowakowskiego w sprawie trudności w uwłaszczeniu mieszkań przez członków spółdzielni mieszkaniowej w Poznaniu. I druga w sprawie propozycji łączenia trzech szpitali Strusia, Raszei i przy ulicy Kurlandzkiej. Oraz trzecia w sprawie osób narodowości romskiej, najogólniej rzecz ujmując. Czy pan przewodniczący nie będzie wygłaszał, zadowoli się odpowiedzią. Pan radny Szymon Szynkowski w sprawie fatalnej dostępności biletów sieciowych i jednorazowych MPK w końcowych dniach roku 2007. Czy pan radny będzie wygłaszał tę interpelację? Będzie pan radny wygłaszał. Następnie pan Maciej Przybylak w sprawie problemu komunikacyjnego związanego z przejazdem kolejowym na ulicy Starołęckiej i druga w sprawie zamieszania wokół budowy na Jeziorze Maltańskim wyciągu do nart wodnych i braku konsultacji tego pomysłu ze środowiskiem wioślarzy i kajakarzy. Czy pan radny będzie wygłaszał? Nie będzie wygłaszał tych interpelacji. Według mojej wiedzy to są wszystkie interpelacje, które w ostatnim czasie wpłynęły. W związku z tym jako pierwsza głos zabierze pani radna Lidia Dziurzak, a proszę zgłaszać się do zapytań. Jedno zapytanie mam pisemne od pana radnego Jakuba Jędrzejewskiego. Bardzo proszę, pani radna Lidia Dziurzak.
Panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, zwracam się do pana w imieniu sportowców, którzy osiągają najwyższe wyniki w różnych dyscyplinach sportowych. Poznań za przyczyną pana prezydenta oraz radnych miasta Poznania przeznacza rok rocznie więcej środków na sport, co nas niezwykle cieszy. Truizmem będzie opowiadanie, co oznacza sport w życiu młodego człowieka. Nie trzeba też mówić, co oznaczają dla nas sportowcy, którzy są jego chlubą. Rok 2008 jest rokiem szczególnym. Za 8 miesięcy olimpiada w Pekinie i tak naprawdę jeszcze nie wiemy, ilu poznańskich zawodników ma zapewniony w niej start. Może żaden. Nasuwa się pytanie, dlaczego? A zaraz odpowiedź znajduje się sama. Miasto Poznań, oprócz tego wszystkiego, co powiedziałam dobrego, jednak nie docenia swoich mistrzów, wicemistrzów świata, Europy, olimpijczyków. Tak jak polskie, jak inne polskie miasta. Jak to zrobić? Po prostu należy tak zrobić, jak inne miasta. Przyznawać takim sportowcom stypendia, godne stypendia. Żeby nie być gołosłowną, przytoczę kilka faktów. Otóż Warszawa swoim medalistom przyznała stypendia w wysokości 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Gdańsk 1500. A ostatnio prezydent Gorzowa obiecał olimpijczykom za każdy zdobyty medal mieszkanie w Gorzowie. Po to tylko, aby ich zatrzymać w swoim mieście. Obecna mistrzyni świata, wychowanka poznańskiej Warty, Małgorzata Wojtkowiak, która zdobyła złoto w drużynowym turnieju floretu, zdobyła go już w barwach Gdańska. Inna nasza brązowa medalistka, mistrzostw świata Bogna Jóźwiak, zastanawia się, czy nie wyjechać do innego miasta. Takie przykłady można by mnożyć, zarówno jeśli chodzi o dyscypliny sportowe, jak i polskie miasta. Wynika z tego, że powoli coraz mniej sportowców w tej rangi w Poznaniu chce trenować. Tak naprawdę to właśnie tacy sportowcy, którzy osiągają medale na arenach międzynarodowych, promują Poznań w Europie i na świecie. Musimy coś tym zrobić, panie prezydencie. Przecież mamy piękne hasło Poznań stawia na sport. Miasto Poznań nie jest biednym miastem, a chcemy być aglomeracją z prawdziwego zdarzenia. Dlatego apeluję do pana prezydenta o podjęcie decyzji w sprawie opracowania programu stypendialnego dla zawodników tej rangi, bo czas nam ucieka i sportowcy nam uciekają. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, szanowni państwo radni, koniec miesiąca jest naturalnym okresem, kiedy zwiększone jest zapotrzebowanie na zakup biletów sieciowych. Szczególnie takim okresem jest koniec roku, kiedy część klientów nabywa nie tylko bilety miesięczne, ale i dłuższe okresowe. W ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku nabycie sieciówki lub biletu jednorazowego tak naprawdę graniczyło z cudem. Od 29 grudnia do 1 stycznia włącznie było jedynie kilka godzin, przez które można było nabyć bilety. Te kilka godzin przypadało w Sylwestra i w Sylwestra punkty MPK sprzedające bilety były czynne do godziny 12 i były to dwa punkty w Poznaniu, z tego co wiem. Nie wiem, z czego to wynika. Wedle mnie Sylwester, choć specyficzny, no jest jednak normalnym dniem roboczym i tak MPK również powinno to traktować, szczególnie, że są klienci, którzy są zainteresowani nabyciem biletów okresowych. W związku z powyższym w mojej interpelacji stawiam następujące pytania. Dlaczego 31 grudnia punkty sprzedaży MPK, pomimo ogromnego zainteresowania kupujących i faktu, że dzień ten jest normalnym dniem pracy, były otwarte do godziny 12 i były to jedynie dwa punkty w Poznaniu? Po drugie, jak MPK zamierza na przyszłość zaradzić powtarzającemu się problemowi dostępności biletów MPK do czasu instalacji biletomatów, bo jak wiadomo, ta instalacja biletomatów tak wcześnie aż nie nastąpi? I po trzecie, jaki jest tryb rozpatrywania odwołań pasażerów, którzy nie byli w stanie uiścić opłaty za przejazd ze względu właśnie na brak możliwości kupna biletów? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W ten sposób część dotyczącą interpelacji zamknęliśmy. Przystępujemy do zapytań. Jako pierwsza pani radna Pałuszek. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, mam trzy pytania. Pierwsze dotyczy Wydziału Urbanistyki i Architektury. Czy mogłabym uprzejmie prosić o informację, co się dzieje w sprawie pod sygnaturą, podaję końcówkę 733/13-2510/06. To jest już po odwołaniu, po uchyleniu decyzji czy postanowienia Wydziału Urbanistyki i Architektury i od tego czasu minęło ponad 2 miesiące, więc chciałabym wiedzieć, co się dzieje w tej sprawie. Drugie pytanie dotyczy możliwości respektowania tras rowerowych, bo z przykrością każdego dnia widzę, jak miejsce parkingowe sobie urządzają kierowcy na trasie rowerowej, na chodniku rowerowym wzdłuż ulicy Kościuszki przy Starym Browarze. Ja myślę, że Stary Browar ma tyle miejsc parkingowych, że naprawdę można byłoby jednak nauczyć kierowców korzystania z miejsc parkingowych, a nie stawania na ścieżce rowerowej, w związku z czym czy Straż Miejska nie ma możliwości respektowania, iż trasa rowerowa to jest trasa rowerowa, a nie parking. I trzecie pytanie dotyczy wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 18 grudnia 2007 roku skierowane przez Towarzystwo Kierowców Taksówek. Mamy dzisiaj 15 stycznia, w związku z czym za 3 dni minie miesiąc, jaki mamy na zareagowanie na takie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i dlatego się pytam, dlaczego nie jesteśmy, dlaczego na sesji nie ma uchwały o sposobie rozpatrzenia tego wezwania do usunięcia naruszenia prawa, do czego zobowiązuje nas ustawa o samorządzie gminnym? Dlaczego ta kwestia nie została przez pana przewodniczącego poruszona i nie zmierzamy do wykonania swoich obowiązków bez względu na sposób rozpatrzenia takiego wezwania? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, mam jedno pytanie. Otóż w roku 2008 mija 100 lat od uruchomienia pierwszego stałego kina w Poznaniu. Zbiega się ta rocznica z przykrą informacją o kłopotach, a nawet o zawieszeniu działalności kina Muza, które w Poznaniu specjalizowało się w ostatnim czasie w prezentacji filmów mniej komercyjnych, w szczególności filmów europejskich o wysokiej jakości, nagrodzanych na rozmaitych europejskich konkursach. W związku z tym mam pytanie, czy władze miasta rozważają możliwość działania, którego efektem byłoby utrzymanie w tym miejscu kina z przeznaczeniem go na kino dobrych filmów, działalność studyjną, działalność edukacyjną, filmową dla młodzieży i dzieci. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Maciej Przybylak. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, jedno krótkie pytanie wynikające z obserwacji tego, co dzieje się na mieście i reakcji służb miejskich na pewne wydarzenia. Rzecz idzie o sytuację drogową, która miała miejsce w czwartek i piątek w poprzednim tygodniu na ulicy Hetmańskiej, jadąc z kierunku Rataj w kierunku centrum. Tuż przed wiaduktem nad drogą Tępińską zapadła się studzienka kanalizacyjna. Jakaż była reakcja służb miejskich? Reakcja służb miejskich była następująca. Ustawiono tablicę ostrzegawczą z pulsującym światłem, zamknięto jeden pas ruchu i przez dwa dni korki sięgały aż do ronda Starołęka. Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, że ulica Hetmańska to jedna z poważniejszych arterii. Tamtędy dojeżdżają mieszkańcy Rataj. I stąd pytanie, dlaczego przez dwa dni jedyną reakcją służb miejskich było zamknięcie pasa ruchu, a nie usunięcie tej awarii. Pytaniem przypuszczam do Zarządu Dróg Miejskich lub ewentualnie do spółki Aquanet. I oczekiwałbym od służb miejskich, aby w przyszłości reakcja była szybsza i aby szczególnie w godzinach szczytu miasto w tym rejonie, w takich rejonach miasta, gdzie następuje awaria, nie było sparaliżowane. I oczekuję konkretnych odpowiedzi, dlaczego tak długo, przez dwa dni awaria nie była usuwana. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejne pytanie, pan przewodniczący Andrzej Nowakowski.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie. Mam dwa pytania. Pierwszym chciałbym wrócić do tematu, który zgłaszałem w roku ubiegłym. To jest do mostu i kładki przez Wartę w okolicach Garbar. Zostałem poinformowany przez pana prezydenta, że jeżeli chodzi o ten wiadukt, który, przypominam, wygląda no, fatalnie i na pewno nie świadczy dobrze o nas, o poznaniakach, szczególnie przez osoby dojeżdżające od strony Warszawy, iż Urząd Miasta skieruje pytanie do PKP Polskich Linii Kolejowych na temat, czy związane właśnie z pomalowaniem tego wiaduktu, aby doprowadzić go do takiego stanu, iż nie musielibyśmy się go wstydzić. Sprawa kładki, od wczoraj widzę zielone światło, jako że podczas posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki okazało się, że właśnie jest to przewidziane w planie budowy tras i ścieżek rowerowych. Chciałbym ufać, że jeden, jak i drugi temat zostaną w sposób pozytywny zakończone. I drugie pytanie, szkoda, że nie ma pana prezydenta Grobelnego, bo mam tak na dobrą sprawę adresowane do niego, ale myślę, że panowie prezydenci mu przekażą. Chciałbym wrócić też do pytania, które już kiedyś zadałem, dotyczące stosunku pana prezydenta do budowy, odbudowy Zamku Królewskiego. Spotkałem się z Komitetem Odbudowy tego zamku. Myślę, że poprzez media sprawa jest Państwu dość szczegółowo znana. Pozwolenie budowlane straciło moc obowiązującą. Jest impas. Komitet, który chyba jak rzadko kiedy zebrał około czy ponad milion złotych, no jest zawieszony w próżni. Chciałbym zadać pytanie panu prezydentowi. Czy pan prezydent jest za odbudową Zamku Królewskiego w Poznaniu, abstrahując w jakiej bryle, w jakiej formie miałby być odbudowany. Jeżeli tak, to czy pan prezydent nie zechciałby przejąć inicjatywy związanej z odbudową właśnie tego obiektu? Myślę, że w sytuacji, kiedy Poznań stara się o stolicę kulturalną Europy, myślę, że nie zrealizowanie tematu mogłoby no, pozytywnie się nie odbić na opinii, na ocenie mieszkańców Poznania. Natomiast podjęcie inicjatywy zdaje sobie sprawę, że niezwykle trudnej po części i kontrowersyjnej, ale może by przysporzyło zwolenników, aby Poznań to miano Stolicy Kulturalnej w 2016 roku otrzymał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejne pytania, pan radny Michał Grześ.
Chyba 5 pytań. Pytanie pierwsze. Mimo woli radnych, by nie groziły poznaniakom gigantyczne podwyżki za wywóz śmieci i wprowadzenie zapisów do regulaminu czystości mówiących o tym, że przede wszystkim należy zwrócić uwagę na segregację śmieci odbieranych od mieszkańców, a nie zmuszać firmy do wywożenia śmieci na segregatornie śmieci zmieszanych, Urząd Miasta bez kontroli śmieci zmusza wszystkich wywożących śmieci do tego, że śmieci muszą przelatywać przez segregatornie. Czyli firma i mieszkańcy, którzy będą segregować, nie mają w tej chwili żadnego z tych korzyści, stąd gigantyczne podwyżki cen za wywóz śmieci. Wydaje mi się, że intencja radnych, a taka była przy regulaminie czystości, była zupełnie inna. Mało tego, proszę zobaczyć, jak urząd podchodzi do segregowania śmieci. Proszę zobaczyć na pojemnik EKOZEC-u, który stoi przed urzędem, gdzie wyrzuca się śmieci, i proszę zobaczyć, ile tam jest papieru. Tak więc pytanie moje, czy w ogóle w tym urzędzie, czy pan prezydent uważa, że należy segregować śmieci, zanim zostaną wyrzucone do śmietnika, czy najlepiej budować segregatornie śmieci zmieszanych w każdym osiedlu i te śmieci segregować. Intencja radnych była zupełnie inna. Pytanie drugie. Do tej pory jest remontowany już chyba, już nie pamiętam ile, przejazd kolejowy na Głównej, stąd zamknięta ulica Główna. Nie wiem, czy to nie trwa za długo, ale być może kolej może tak długo remontować. Natomiast pytanie jest takie. Była tam obok kładka dla pieszych, która została zdemontowana, i czy miasto wie coś na temat, czy ta kładka w ogóle wróci. Dzisiaj jest tak, że praktycznie komunikacja nawet piesza między Główną a Warszawskim jest niemożliwa, ponieważ na przejeździe jest napis obcym wstęp zbroniony, jeździ tam ciężki sprzęt, kładka została zdemontowana i teraz mieszkaniec, który chciałby się udać z Głównej na Warszawskie, musiałby iść przez Michała. W związku z tym, czy miasto wie coś na temat powrotu kładki i czy miasto wie, jak powinien, czy miasto w ogóle kontroluje zorganizowanie ruchu pieszego na tym terenie. Następne pytanie trzecie, Strzelecka 29. Jaka jest sytuacja budynku 29 przy Strzeleckiej? Mieszkańcy skarżą się, że nie mogą sprzedać. Pytanie następne dotyczy Sypniewa 1. Mieszkaniec Sypniewa 1, mieszkanie 2 od 30 lat pisał wnioski o wymianę okna na korytarzu. Z ostatnich 5 lat są sterty wniosków. Okno rozleciało się teraz zimą. Jakie są baraki na Sypniewie, każdy, myślę, więcej się orientuje. Ponieważ rodzina tego mieszkańca to również dzieci, groziło zamarznięcie w momentach mrozu, a więc mieszkaniec wziął pożyczkę bankową, ma na to dowody, i kupił okno i je wstawił. I moje pytanie jest, czy to jest normalne? To nie jest okno w domu, to jest okno na korytarzu. Mało tego, uważam, że miasto powinno mu te pieniądze zwrócić, ponieważ no, to nie jest jego obowiązkiem wymieniać okna, czy w ogóle wstawiać okna, jak wylecą na korytarzu. Przez 30 lat nikt nie reagował na ten problem. Sypniewo 1, mieszkanie 2. Pytanie następne. Dostałem pismo od 5 mieszkańców na Dolnika 15. Jest to blok socjalny. Wydaje mi się, że takich bloków nie powinniśmy budować, bo to, co tam się dzieje, przechodzi ludzkie pojęcie. Również ochraniarze zatrudnieni nie pozwalają, nie próbują w ogóle reagować. No są to starsze osoby, więc się nie dziwię, że się boją. No tych 5 mieszkańców jest zastraszonych. Tam non-stop dochodzi do jakichś libacji, awantur, niszczenia, kopie się w drzwi, wchodzi się do mieszkań innych lokatorów siłą i pracownicy ochrony absolutnie nie reagują. Takie mam pismo, podpisy, mam nadzieję, oryginalne. Jeśli będzie potrzebna, to przekażę ZKZL-owi. Ja myślę, że albo nie budować takich budynków, albo rzeczywiście zasiedlanie takich budynków powinno się odbywać na zasadzie sprawdzenia się mieszkańców w innych budynkach o gorszym standardzie. To są nowe budynki, nowy blok, standard rewelacyjny, a to, co tam się dzieje, przechodzi ludzkie pojęcie. I ostatnie pytanie dotyczy odbudowywanego budynku na ulicy Wielkiej po pożarze. Są tam dwa lokale użytkowe. Jeden zajmowała apteka i rozumiem, że apteka ma tutaj pierwszeństwo powrotu po negocjacji stawek czynszowych. Drugi lokal był 10 lat pusty, a więc chciałbym zadać pytanie, jak miasto planuje zasiedlenie tego lokalu, to znaczy zasiedlenie nie mieszkańcami, tylko firmą, bo to jest lokal użytkowy, i gdzie chętni mieszkańcy mogą uzyskać informacji, i mam nadzieję, że przebieg całego procesu będzie jawny, a więc proszę o wskazanie miejsca, gdzie będą pojawiały się informacje dotyczące tego lokalu. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Radna Lidia Dudziak.
Panie Prezydencie, jakiś czas temu miało miejsce nieprzyjemne zdarzenia, mianowicie na ulicy Krautofera na działkach spalił się dom mieszkalny. Pożar został ugaszony, natomiast zostały tam zgliszcza, zostały tam ruiny tego domu i w chwili obecnej tam biegają dzieci. Ja znam taki przypadek, i to jeszcze w rodzinie miałam taki przypadek, gdzie mój kuzyn 10-letni również bawił się w takich warunkach i się zawaliło i zginął. Więc pierwsze pytanie moje jest, czy my uporządkujemy ten teren, a jeśli nie my, to kto? A po drugie, tam również mieszkają jeszcze ludzie. Są tam domy mieszkalne, ludzie tam mają butle gazowe z gazem do użytku. Z tego co wiem, mają również w zapasach te butle. Obok jest drukarnia, w której są farby, lakiery i różne rzeczy niebezpieczne. W związku z tym jest również prośba i pytanie, czy można by było tamten teren sprawdzić pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ponieważ mieszkańcy obawiają się, że może dojść do znowu jakiegoś podpalenia jakiegoś domu, w którym żyją ludzie, którzy, bo tam mieszkają ludzie, którzy mają przydział, ale również ludzie, którzy samowolnie weszli i po prostu pozostali mieszkańcy, którzy tam mieszkają od lat, boją się, że może się zdarzyć również podpalenie i wtedy to wszystko może iść w powietrze. Dlatego jest prośba po pierwsze, żeby uporządkować ten teren, a po drugie, żeby sprawdzić pod względem bezpieczeństwa PPOŚ i innego, że ludzie tam mogą mieszkać. Dziękuję.
Pan Przemysław Markowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja będę miał kilka pytań dotyczących porządku na naszych ulicach, generalnie na ulicach Śródmieścia. Przychodzą do mnie mieszkańcy prosząc o interwencję. Jedna mieszkanka Śródmieścia nawet napisała takie pismo, które może na początku odczytam. Zatytułowane jest ono "Propozycje na obrady Rady Miasta od użytkowników i płatników. Pierwszy priorytet miasta – zadbać o czystość". Jest tu kilka myślników, ja może wszystkie odczytam. "Kosze od śmieci nieopróżniane, nieczystości gromadzą się koło koszy. W centrum powinny być opróżniane dwa razy dziennie, gdzie jest potrzeba. Kolejna sprawa, sprzątanie ulic i skwerów, plac Ratajskiego. Napisane zero działalności. Kolejna sprawa, służby odpowiedzialne rozliczać z ich działalności nieustannie i karać za opieszałość. Kolejna sprawa, konieczne, częste oczyszczanie studzienek na ulicach, bo są zapchane, więc woda nie odpływa. Kolejna sprawa, zdopingować służby policji miejskiej, aby o stanie utrzymania posesji powiadamiać urzędy terytorialne i oprócz nakazów karać za niewykonywanie obowiązków. Kolejna sprawa, samochody parkują nadal w miejscach niedozwolonych. Myślnik blokady. I ostatnia sprawa, zieleń miejska, zadbać o chore kasztany i usuwać szybciej uschnięte drzewa". I tu następuje podpis, ale nie będę mówił, kto to podpisał. W związku z tym moje pytania do pana prezydenta i jego służb. Czy kosze na śmieci w centrum miasta mogły być faktycznie opróżnione dwa razy dziennie? Kolejne pytanie, czy sprzątanie ulic i skwerów mogłoby być bardziej nadzorowane. Chodzi mi tu w szczególności właśnie o rejon placu Cyryla Ratajskiego. Kolejne pytanie. Czy służby odpowiedzialne można by bardziej skutecznie rozliczać i właśnie karać za opieszałość? Czy umowy podpisane z odpowiednimi służbami przewidują karę, a jeśli tak, to jakie? Czy studzienki odpływowe można ewentualnie regularnie czyścić? Czy można zdopingować służby Policji Miejskiej, aby informowały i nakładały mandaty na tych użytkowników posesji, którzy nie sprzątają wokół nich? Czy można bardziej efektywnie walczyć z kierowcami, którzy zostawiają samochody w miejscach niedozwolonych? Czyli właśnie, czy można zakładać więcej blokad? I w związku z tym, że już zajmuje trochę długo czas, sprawa dotycząca zieleni miejskiej, czy można zadbać o chore kasztany? Słyszałem, że jest ponoć taka metoda, żeby zamiast naklejać tych słynnych opasek, które zwabiają insekty, czy można po prostu wstrzykiwać im zastrzyki, ponoć to kosztuje chyba około 200 zł na drzewo. Wiem, że wydatek jest bardzo duży, ale ponoć bardziej skuteczny. To już wszystkie pytania z tego miejsca. Jeszcze chciałem podzielić się taką uwagą. Byłem w ostatnim czasie w Warszawie. Jechałem autobusami komunikacji warszawskiej i chciałbym tutaj z tego miejsca pochwalić nasze służby pana prezesa, że naprawdę wykonano kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o to sferę informacyjną. Zarówno w internecie nasza strona wygląda o niebo lepiej, ale tak samo w autobusach. Informacja o przystankach jest u nas...
Niestety skończył się czas. Pan radny jeszcze ma jedno pytanie, natomiast mam prośbę. Albo musimy obniżyć poziom głośności głośników, albo państwo radni troszeczkę oddalą swe usta od tych gałeczek przed sobą. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu. Nie trzeba tego brać temat, do ust.
Ten temat, który poruszyłem, wskazuje na to, że nasz klub jest opozycją konstruktywną. Dostrzegamy dobre ruchy pana prezydenta i jego służb. I właśnie to pytanie, o którym mówiłem. Czy jest możliwość, żeby uhonorować pana prezesa Tulibackiego jakoś dodatkowo za to, że po prostu no, nasza komunikacja akurat w tej dziedzinie, w tym obszarze jest o niebo lepsza niż inne? Ja nie mówię, że nasza komunikacja jest rewelacyjna, najlepsza pod każdym względem, ale w tym akurat względzie jest rewelacyjna. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Sławomir Chińc.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. Dwa pytania. Pierwsze z moich pytań dotyczy sprawy, którą swego czasu już miałem przyjemność poruszać, a mianowicie terenów położonych wokół toru regatowego Malta. A mianowicie swego czasu mówiłem o tym, że rzeczywiście wybrać się na spacer z dziećmi w wózkach nad Maltę to jest wielkie wyzwanie dla rodziców, ponieważ dojście od strony skrzyżowania ulicy Arcybiskupa Baraniaka z ulicą Hartowo i zejście na dół jest wysoce utrudnione z tej prostej przyczyny, że normalnie schodami zejść nie można, jest jedynie na wysokości Maltaski zejście, które jest, ma no, dość dużą pochyłość. I muszę powiedzieć, że ostatnio właśnie będąc nad Maltą na spacerze obserwowałem niezwykłe wyczyny, które próbowali uskuteczniać rodzice, pchając owe wózki z dziećmi, kiedy to ten spad był już nieco oblodzony i oni próbowali podchodzić owym spadem, pchając jednocześnie wózek. Powiem szczerze, w większości przypadków okazywało się to rozwiązanie niemożliwe, w związku z tym musieli udawać się dużo dłuższą trasą, by jakoś z nad Malty się wydostać. W związku z tym zapytuję, czy jeżeli przeznaczamy tak wysokie środki na renowację toru regatowego, w wysokości kilkunastu milionów, czy nie warto byłoby pomyśleć o tym, żeby robić to kompleksowo, by jednocześnie tereny, które doprowadzają do owej Malty i mają umożliwić nie tylko przybywanie tam kibicom, ale jednocześnie okolicznym mieszkańcom, doprowadzić do takiego stanu, by to dojście okazało się możliwe nie tylko w pojedynkę, ale również kiedy ma się pod opieką osobę niepełnosprawną, czy też dzieci w wózkach. I to pierwsze pytanie. Drugie dotyczy spraw, które dokonywały się na gruncie budżetu, a mianowicie wprowadziliśmy takie zapisy o przeznaczeniu środków na drogi peryferyjne, ulice peryferyjne i
To było już drugie pytanie. Proszę włączyć mikrofon.
I ścieżki rowerowe również na peryferiach miasta Poznania. I dowiedziałem się niedawno od przedstawicieli Rady Osiedla Szczepankowo, iż w rozmowach z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich dowiedzieli się, że środki, które w budżecie są zaplanowane na drogi rowerowe położone w sąsiedztwie dróg peryferyjnych miasta Poznania, zostaną w większości skonsumowane przy okazji inwestycji dokonującej się na wysokości ulicy Bukowskiej. I moje pytanie dotyczy takowej sprawy, ponieważ z jednej strony dowiadywałem się, iż drogi rowerowe przy ulicy Bukowskiej są już wpisane i tak w kosztorys inwestycyjny, który jest przygotowany, w związku z tym nie trzeba by było wykorzystywać środków z innych działów budżetu, a z drugiej strony chciałem się dopytać, jeżeli tak, jeżeli tych środków nie ma w kosztach inwestycyjnych, to chciałbym, żebyśmy zdefiniowali sobie w jakiś sposób to, czym nazywamy ścieżki rowerowe na peryferiach miasta Poznania, dlatego że muszę powiedzieć, że ja osobiście polemizowałbym, czy droga rowerowa wzdłuż ulicy Bukowskiej na całym jej odcinku jest odcinkiem peryferyjnym. Takowym odcinkiem, gdzie rzeczywiście korzystanie ze środków budżetu z zapisem na przeznaczenie na ulice, drogi i ścieżki rowerowe na peryferiach miasta Poznania, czy jest adekwatne do tego typu inwestycji. W związku z tym raz jeszcze zapytuję, czy z tego działu te środki zostaną pochłonięte na drogi rowerowe przy ulicy Bukowskiej, a jeżeli tak, to dlaczego akurat na ulicy Bukowskiej i dlaczego rozumieć ową drogę jako skrajnie peryferyjną w mieście Poznaniu? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Wośkowiak. Czego nie ma? Proszę mikrofon przenośny dla pana radnego.
Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni, szanowni państwo, mam dwa pytanka i w obu przypadkach bardzo proszę o odpowiedź na piśmie. Pierwsze pytanie dotyczy mieszkańców kamienicy przy ulicy Rynek Łazarski 5. Od kilku lat czynią starania o wykup swoich mieszkań. W związku z tym mam pytanie, na jakim etapie obecnie znajdują się prace związane z możliwością wykupu przez nich mieszkań. I drugie pytanie, na ostatnie, które zadałem na poprzedniej sesji, otrzymałem pisemną odpowiedź. Dotyczyło to również możliwości wykupu mieszkań przez mieszkańców jednej z ulic. I w tej odpowiedzi uzyskałem informację, że w chwili obecnej rozpoczęły się prace nad projektem zarządzenia prezydenta regulującym tryb i zasady przeznaczania do sprzedaży lokali znajdujących się w tak zwanych małych domach mieszkalnych. Mam pytanko, kiedy to rozporządzenie pana prezydenta zostanie przygotowane i wejdzie w życie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Ryszard Śliwa.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, koleżanki, koledzy radni, ja w jednej sprawie chciałbym zabrać głos. Na koniec będzie pytanie. W poprzedniej kadencji dużo dyskusji było na temat pola golfowego. Jakoś ta sprawa totalnie ucichła. Trzeba mieć świadomość jednej rzeczy, że jeśli chcemy pozyskać poważne firmy i poważną kadrę menedżerską, to jednym z pierwszych pytań tych ludzi jest, czy chcemy, czy nie chcemy, gdzie można zagrać w golfa. W związku z tym pytanie, czy ten temat został zupełnie odłożony, czy sprawa Krzyżownik, jakby umarła śmiecią naturalną, co ze środkami, które zabezpieczała kampania piwowarska, która zobowiązywała się współfinansować tą inwestycję, bo od tego tematu nie uciekniemy, biorąc pod uwagę również to, że przebieg zachodniej obwodnicy Poznania, z tego co podawała prasa, do końca tego nie sprawdzałem, narusza w jakimś stopniu teren Bytkowa, w związku z tym problem jakby się zwiększy, w związku z tym oczekuję odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Wachowiak.
Ja mam pytanie związane z Euro 2012. Dzisiaj minister Drzewiecki zadeklarował, że Poznań, jak i inne miasta, które biorą udział w Euro 2012, mają podpisane umowy związane z dofinansowaniem stadionów, na których będą się odbywały rozgrywki. Ja chciałem zapytać, czy Poznań ma już podpisaną taką umowę i na jakim poziomie to dofinansowanie będzie?
Dziękuję. Pan radny Jan Chudowiecki.
Chciałem zapytać, czy w przypadku odrabiania dnia roboczego przez urząd w sobotę godziny pracy powinny być takie jak w dniu roboczym, czy też w dowolny sposób zmniejszone do jakichś innych godzin? Mówię tutaj na przykładzie odrabiania Wigilii w sobotę przedwigilijną, gdzie godziny pracy nie były zgodne z odrabianym dniem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy listę mówców w tym punkcie, zatem zamykam punkt czwarty interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na dzisiejsze zapytania zostaną udzielone